Radio Maria, czas na audycję pod tytułem Czytać, aby być mądrym. Przypomnę, że jest to audycja, w której omawiamy ciekawe pozycje naszych różnych autorów. Ciekawe książki są pisane, wydawane i też zapraszamy na audycję autorów książek. Cieszę się, że już z nami jest na antenie pan Sebastian Karczewski, dziennikarz, publicysta naszego dziennika, autor licznych artykułów i książek dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz autor książki pod tytułem Zamach na arcybiskupa oraz Przestańcie się lękać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ostatnia książka, Kamienowanie ojca Konrada, za kulisami oszczerstw. Coś nowego, coś bardzo ciekawy już tytuł. Czy mógłby pan coś powiedzieć więcej na temat tej książki? Dlaczego ona powstała? Co możemy odnaleźć w tej książce?
No, książka powstała, pisząc książkę Zamach na arcybiskupa, ja wiedziałem, że książka Kamienowanie ojca Konrada będzie musiała powstać. Ta książka musiała powstać. Z tego prostego powodu, że to uderzanie, walka z duchowieństwem polskim za pomocą akt Służby Bezpieczeństwa rozpoczęła się właśnie tak na większą skalę od sprawy ojca Konrada Hejmy. Jeśli pamiętamy, zaledwie 11 dni po pogrzebie ojca świętego Jana Pawła II z tą taką ogromną siłą padły oskarżenia wobec ojca Konrada Hejmy, który jako opiekun polskich pielgrzymów w Rzymie przez wiele lat służył i polskim pielgrzymom, i ojcu świętemu tam właśnie w Rzymie. Było to uderzenie dość silne i w obronie ojca Konrada w zasadzie niewiele instytucji czy mediów stanowiło, niewiele osób. A dlaczego książka powstała i dlaczego w tym czasie? Dlatego, że tak jak w przypadku księdza arcybiskupa Wielgusa, tak i w przypadku ojca Konrada, oskarżenia wobec jego osoby były bezpodstawne. Ja powiem wprost, oskarżenia były fałszywe i kiedy badałem tę sprawę, sprawę arcybiskupa i przyglądałem się, również badałem sprawę ojca, oskarżenia ojca Konrada Hejmy, widzę ogromne podobieństwo. I w jednym, i w drugim przypadku oskarżyciele posługiwali się kłamstwem. I w aktach prokuratury, bo książka powstała na podstawie akt prokuratury również, widać te kłamstwa. Widać kłamstwa tych osób, które oskarżając niewinną osobę duchowną, podpierały się kłamstwem. Mówiono o prawdzie, głoszono, że chodzi o wyjaśnienie prawdy, ale jaka to prawda, jeśli szuka się jej za pomocą kłamstwa, czy uwiarygadnia się rzekomo w cudzysłowie prawdę za pomocą kłamstwa. Także ta sprawa, no, tu chodzi o krzywdę wyrządzoną ojcu Konradowi, to z jednej strony, ale z drugiej strony chodzi o krzywdę wyrządzoną nam wszystkim, bo my zostaliśmy oszukani tymi oskarżeniami, tym formą przekazu tego i myślę, że książka pewne rzeczy starałem się wyjaśnić w tejże książce, tak żebyśmy nie dali się tej propagandzie medialnej, która, no, po prostu w tej walce z duchowieństwem, w walce z Kościołem jesteśmy oszukiwani. I myślę, że mam nadzieję, że pomoże książka jakoś patrzeć na tą sprawę obiektywniej, patrzeć uczciwie i będzie nam wszystkim pomocą służyć w analizie tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia za sprawą tych mediów, jak to się mówi, głównego nurtu.
Też patrzę na tą książkę i widzę tutaj szereg dokumentów, które, no, już przywykliśmy do tego, że w pańskich książkach są umieszczane kopie dokumentów, na których pan opiera różne właśnie te tezy, które w książce są, no i poszukiwanie prawdy, które jest ważne dla każdego dziennikarza, tak?
Tak, no, staram się to czynić z jednego prostego powodu, bo zazwyczaj w tym przekazie medialnym mamy te media, jeżeli piszą o wielu sprawach, pisze się, powołują się na jakieś źródła, na jakichś anonimowych donosicieli, na jakieś anonimowe źródła, to w Watykanie, to w Polsce. Ja staram się, by nie było żadnych wątpliwości. Dokument jest dowodem w sprawie, dlatego też zamieszczam te dokumenty, zamieszczam nazwiska konkretnie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie ma tu żadnych anonimowych donosicieli, anonimowych źródeł, na podstawie których to piszę. Wszystko ma być udokumentowane, żebyśmy mieli jasny pogląd na sprawę, bo tylko takie spojrzenie nam pewne rzeczy wyjaśnia. I te dokumenty, które są w książce, które opublikowałem w książce, one wskazują, już po zapoznaniu się z tymi dokumentami, każdy czytelnik zorientuje się, z wielką manipulacją i kłamstwem mieliśmy do czynienia w sprawie ojca Konrada. Ta sytuacja, to oskarżenie i ta krzywda ojca Konrada wymaga naprawy. Tą krzywdę trzeba naprawić, trzeba jakoś zadośćuczynić. Ja wiem, że oskarżyciele nie będą skłonni ku temu. To już nauczyłem się tego, dostrzegłem to przy sprawie księdza arcybiskupa Wielgusa, ale my, jako dziennikarze, mamy obowiązek wyjść naprzeciw tej niesprawiedliwości i starać się naprawić tą krzywdę za tych, którzy nie potrafią tego sami uczynić. Dlatego też to wszystko, co udało się ustalić, również te dokumenty, które udało się wydobyć w tejże sprawie i które są konieczne, by je pokazać, by czytelnik zorientował się w sytuacji, jak wyglądała sytuacja, stąd też te dokumenty w książce również opublikowałem.
Historia ojca Konrada Hejmo no jest bardzo ciekawą historią, szczególnie, no to już pan wspomniał przecież, po śmierci Jana Pawła II to jakoś zaczęło, znaczy nie, że wychodzi na światło dzienne, tylko że ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej publicznie zarzucił ojcu Konradowi tajną współpracę z organami bezpieczeństwa PRL. To się musiało na czymś opierać, no bo przecież jak można było publicznie coś takiego zarzucić bez dowodów, a później okazało się zupełnie co innego. Czy mógłby pan chociaż jeszcze jakieś takie szczegóły drobne zdradzić? Wiadomo, że nie chodzi, żeby opowiedzieć całą książkę, bo wtedy nie chcielibyśmy przeczytać, a z chęcią chciałbym również przeczytać tą ciekawą książkę.
Tak, no, oskarżenie padło. Ja zastanawiałem się nad jedną rzeczą wówczas. Z wieloma osobami rozmawiałem, kiedy padło to oskarżenie wobec ojca Konrada. Mówiono o 700 stronach porażających rzekomo dokumentów. Ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skoro te dokumenty były tak porażające, dlaczego nikt, prezes IPN-u, skoro tak oskarżał, nie miał odwagi ich pokazać? Przecież ludzie potrafią czytać, potrafią analizować, każdy wyciągnąłby odpowiednie wnioski. Wyjaśniło mi się to dopiero, kiedy zapoznałem się z zeznaniami ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Leona Kieresa, złożonymi w prokuraturze i zarazem, kiedy zapoznałem się z dokumentami. Okazuje się, że nie pokazano tych dokumentów, dlatego że tam nie ma żadnych donosów, nie ma żadnych raportów, nie ma żadnych dokumentów pisanych czy podpisanych przez ojca Konrada. Tam nie ma rzeczy obciążających ojca Konrada, a zwrócę uwagę na jedną rzecz, która mnie bardzo uderzyła w tych dokumentach i na którą historycy IPN-u, analizując tę sprawę, w ogóle nie zwrócili, myślę, że świadomie uwagi, a mianowicie w tej dokumentacji są donosy na ojca Konrada. To ojciec Konrad był solą wokół w Służbie Bezpieczeństwa w Rzymie, stąd też był osaczony, a był solą wokół dlatego, że między innymi nie wahał się mówić o sprawach polskich otwarcie i szczerze. To, że przez wszystkich jego przemówieniach, homiliach przemawiał ten jego miłość do ojczyzny, ten patriotyzm, to było nie do zniesienia dla służb bezpieczeństwa. Dlatego ojciec Konrad został tam osaczony i dlatego w ten sposób już po śmierci Ojca Świętego go potraktowano. To ja nie mam wątpliwości co do tego, że tu nie stały jakieś obiektywne tezy wysunięte na podstawie, za tym uderzeniem ojca Konrada, obiektywne tezy wynikające z dokumentacji. Tu możemy mówić o pewnego rodzaju zemście tych, którym postawa ojca Konrada oparta na służbie Bogu i ojczyźnie nie podobała się. I tej zemsty dokonano tuż po śmierci ojca świętego Jana Pawła II. Tu był jeszcze, chodziło o wywołanie jeszcze jednego efektu, kiedy Polacy żyją tym duchem świętego papieża z Polski, kiedy jest to wielkie uniesienie, nagle uderza się i mówi o to, w otoczeniu świętego papieża jest zdrajca. Było to kłamstwo. I z tym kłamstwem dzisiaj, ja zwracałem się pisząc tą książkę też do kilku instytucji, które mogłyby coś w tej sprawie zabrać głos. Dzisiaj nikt nie jest w stanie nic powiedzieć. A jeżeli zajrzymy w aktach prokuratury, ja tam cytuję i pokazuję dokumenty prokuratury, okazuje się, że oskarżyciele, tak wynika z zeznań, zeznawali nieprawdę na niekorzyść ojca Konrada. Czy to był przypadek? Moim zdaniem nie.
Czyli w tej książce również doszukamy się odpowiedzi na pytanie dlaczego? Dlaczego to zrobiono?
Ja myślę, po analizie, po przeczytaniu dokumentów, po zapoznaniu się z dokumentami zawartymi w tej książce, po opisie tej rzeczywistości i już mówię nie jakieś refleksji, ale po tej dokumentacji, która jest w tej książce, sam czytelnik, mam myślę, dojdzie do wniosku, dlaczego, co było prawdziwym powodem uderzenia w ojca Konrada. Prawdziwym powodem było to, bo nie do zniesienia dla pewnych kręgów ta sytuacja, która wytworzyła się po śmierci Jana Pawła II, to wielkie uniesienie, to jedno, a druga rzecz to jest ta bezkompromisowa, można powiedzieć, postawa ojca Konrada w sprawach ojczyzny, w sprawach Polski, w sprawach jej historii. I tych sprawach, z którymi dzisiaj mamy problemy, przed którymi, jak wynika z dokumentów, do których dotarłem, ojciec Konrad, no, który był, że tak powiem, oddany. I warto jeszcze dodać, bo tutaj, skoro jesteśmy na antenie Radia Maryja, że jedną z win ojca Konrada, mówiąc w cudzysłowie, za którą go tak potraktowano, było jego, jeśli można tak powiedzieć, służba w Radio Maryja, kiedy relacjonował działalność Ojca Świętego na antenie. Wtedy zaczęto z ojcem walczyć już tam w Rzymie za to, że starał się jakoś służyć Ojcu Świętemu poprzez falę Radia Maryja. To była również jego wina i za to go potraktowano tak, jak potraktowano w 2005 roku.
Myślę, że szykuje się ciekawa lektura. Przypomnę, Kamienowanie ojca Konrada za kulisami oszczerstw. To nowa książka pana Sebastiana Karczewskiego, któremu bardzo dziękuję za tę rozmowę i za przedstawienie nam, choć trochę odsłonięcie tajemnicy tej książki.
Dziękuję bardzo. Zachęcam do lektury. Myślę, że wiele rzeczy, te dokumenty chociażby zamieszczone w książce, wiele rzeczy nam wyjaśnią.
Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Przypomnę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Pan Sebastian Karczewski, dziennikarz, publicysta naszego dziennika, autor licznych artykułów i książek dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz autor książki Zamach na arcybiskupa oraz Przestańcie się lękać i ostatniej książki Kamienowanie ojca Konrada za kulisami oszczerstw. Serdecznie pozdrawiamy jeszcze raz Pana i serdecznie pozdrawiamy ojca Konrada. i mam kolejną książkę w ręce i mamy kolejnego gościa. Na antenie witam serdecznie panią Longinę Cywińską, która jest nauczycielem, katechetą, obecnie trenerem Stowarzyszenia Pedagogów Natan, autorka książki o Józiu, który wędrował szlakiem misji świętego Ottona. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
I obecnie książkę, którą mam w ręce, to Święty Stanisław, patron Polski, autorstwa właśnie pani Longiny Cywińskiej i pani Marii Frela.
Pani Marii Freli.
Freli, tak. I co to jest za książka? No, domyślamy się, że o Świętym Stanisławie, biskupie męczenniku, ale w jakiej konwencji jest ona napisana? Dla kogo przeznaczona?
Ta książeczka jest przeznaczona szczególnie dla dzieci, ale myślę, że każdy dorosły, który weźmie tą książeczkę, skorzysta z niej, bo ona jest napisana na kilku takich płaszczyznach. Jest tam ta płaszczyzna historyczna, czyli przedstawiony jest patron Polski, święty Stanisław, historia jego życia. Jest także na takiej płaszczyźnie krajoznawczej, bo przyjechałam z moim mężem, który robił tam zdjęcia do tej książeczki. Przyjechaliśmy trasę świętego Stanisława, więc Kraków, Szczepanów, Piotrowin i tam porobiliśmy te zdjęcia, więc są miejsca związane ze świętym Stanisławem, babcia i dziadek, którzy zabierają swojego wnuka Stasia, opowiadają mu o tych miejscach, także jest na tej płaszczyźnie takiej krajoznawczej, ale i chodziło nam o to w tej książeczce, żeby ten mały Stasiu poznał lepiej swojego patrona i zobaczył, czego od niego może się nauczyć. I to ta kolejna płaszczyzna. Są wytłuszczone te fragmenty, które właśnie mówią o tym, czego ten Stasiu może się nauczyć, czego się uczy od tego swojego patrona. Także na kilku płaszczyznach jest napisana. No i ta strona taka bardzo wychowawcza, gdzie Stasiu dostrzega, że powinien być wdzięczny, że ma takich rodziców, dziadków, którzy z nim jadą, ale i dziękuję Panu Bogu za swoich chrzestnych. A więc na kilku takich płaszczyznach jest ta książeczka napisana i myślę, że jest to takie oddziaływanie wszechstronne.
Też no, uwagę zwracają rzeczywiście te piękne ilustracje, ponieważ no, w te zdjęcia, które są różną dokumentacją tamtych miejsc związanych ze świętym Stanisławem, w te zdjęcia są wplecione właśnie piękne takie rysunki tego Stasia pewnie, bohatera książki, też innych osób, także też wiele mówią same rysunki i same zdjęcia.
Ja myślę, że to był świetny pomysł wydawnictwa. Do tej pory, jak wiedziałam, oni raczej zamieszczali rysunki. Myśmy wyszli z propozycją zamieszczenia tych zdjęć, dlatego że no, jednak to bardzo przybliża te miejsca związane ze świętym Stanisławem. I to nałożenie tego Stasia, czy tam babci, dziadka na te zdjęcia no, dało taki bardzo fajny efekt. I przybliża dziecku te miejsca, a jednocześnie jest takie bliskie przez tego Stasia i tych dziadków.
A czy mogłaby pani zdradzić przynajmniej tak kawałeczek tej tajemnicy w książce, w jaki sposób dziadkowie Stasia no, nakłaniają go do tego, żeby chciał cokolwiek dowiedzieć się o swoim patronie?
No, książeczka może i powstała w wyniku tego, że parafia, do której przynależę, może bardziej zawodowo, bo byłam katechetką i tam jako katechetka byłam przy tej parafii, jest świętego Stanisława, biskupa i męczennika. I tak jak poprzednia nasza książeczka była o świętym Ottonie, a więc w tych naszych miejscach bliskich naszemu sercu i moim dzieciom, które uczyłam, tak i tutaj ta książeczka powstała właśnie w związku z tym, że jest ta parafia świętego Stanisława, biskupa i męczennika. No i są relikwie świętego Stanisława przywiezione do parafii. I tu zaczyna się właśnie od Stasia, który no, chodzi do kościoła, do tej naszej parafii na Bukowym, są piękne zdjęcia, mozaiki świętego Stanisława, ale w prezbiterium jest święty Stanisław i u jego stóp jest postać w białej szacie i dzieci nie bardzo wiedziały, ale i dorośli także nie wiedzieli, kto to jest. Myślę, że to tam mały Pan Jezus siedzi u stóp tego świętego Stanisława. I stąd no, pomysł napisania tej książeczki, przybliżenia tego miejsca. No i Stasiu wędruje z dziadkami, którzy co roku gdzieś go zabierają, a dziadkowie to taki dobry wynalazek, już wiem, bo mam swoich wnuków. I dlatego też Stasiu wędrując z dziadkami poznaje bliżej swojego patrona i wędruje przez te miejsca z nim związane. Także myślę, że dziadkowie wyjaśniają mu, a jest możliwość tego dialogu i takich refleksji, które myślę, że cenne są dla Stasia. Stasiu, który wstydzi się modlić przy kolegach gdzieś na wyjeździe, ale ktoś przyjeżdża, kolega wchodzi do pomieszczenia i on się modli i wtedy Stasiu też zaczyna się modlić. I wtedy przypomina sobie te wydarzenia, że on nie miał odwagi, święty Stanisław miał odwagę, on nie miał odwagi pierwszy uklęknąć. A więc te wydarzenia związane z życia świętego Stanisława i z życia Stasia ukazują mu, pokazują mu prawdę o nim, a jednocześnie prawdę o tym świętym.
Ta książka, Święty Stanisław, Patron Polski, również może być wychowawcza nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców, dla opiekunów, dla dziadków, skoro przekazuje i ukazuje ciekawą historię, ciekawą przygodę małego Stasia ze swoimi dziadkami.
Myślę, że tak. I my jako katechetki pisałyśmy właśnie pod tym kątem, żeby dziecko odkrywało te wydarzenia z jego życia, o których się może na co dzień nie mówi, a mianowicie sakrament Chrztu Świętego, jak jest on ważny w życiu dziecka, jak ważni są chrzestni, jak ważny jest ten moment, który dzięki któremu on staje się Bożym dzieckiem, kiedy otrzymuje tego Ducha Bożego, tego Ducha, który jest Duchem Prawdy, to ziarno wiary, które otrzymuje. Nam bardzo zależało na tym, żeby dziecko odkrywało ten sakrament chrztu, żeby odkrywało no, sakrament Eucharystii, czym jest Eucharystia, ta siła i moc, która jest, którą daje Chrystus każdemu człowiekowi ochrzczonemu. To stanięcie w prawdzie, a więc na pewno ten rachunek sumienia, który jest istotny w sakramencie pokuty. A więc też od tej strony zależało nam, żeby ta książeczka to zawierała.
Także szykuje się ciekawa lektura nie tylko dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Przypomnę, książka pod tytułem Święty Stanisław, Patron Polski. Nieduża też, nie gruba książka, a napisana też dużymi literami. Także bardzo ciekawie się ją czyta, bardzo szybko i wciągająca.
Do święty Stanisław, też w którymś momencie pracowałam przy parafii świętego Ottona i tam ksiądz dziekan no, zachwycony był książeczką i cieszył się, że jest nie tylko dla dorosłych książka, ale również dla dzieci i duża ilość egzemplarzy była sprzedana w tejże parafii. Otrzymały wszystkie dzieci komunijne w prezencie z okazji tego ich wielkiego święta, także była możliwość przybliżenia tego świętego Ottona. No myślę, że dobrze jest, że są te książeczki, że powstają te książeczki dla dzieci, bo dorośli mogą skorzystać, a z kolei mało jest takich książeczek. O świętym Ottonie nie było żadnej. O świętym Stanisławie też szukałam w którymś momencie, nawet w Krakowie książeczki. Nie było żadnej dla dzieci, także myślę, że dobrze, że one są. Chociaż prawdę mówiąc, nakłady się wyczerpały. Wiem, że wydawnictwo Sandomierza chce wznowić o świętym Stanisławie, bo w tej chwili nakład jest wyczerpany zarówno jednej, jak i drugiej książeczki.
No, życzymy wznowienia i dziękujemy za ten czas poświęcony nam na antenie Radia Maryja. Serdecznie Panią pozdrawiam.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Państwu przypomnę, że gościliśmy Panią Longinę Cywińską, która jest nauczycielem, katechetą, obecnie trenerem Stowarzyszenia Pedagogów Natan, autorka książki o Józiu, który wędrował szlakiem misji świętego Ottona i współautorka książki pod tytułem Święty Stanisław, patron Polski. Przypomnę, że drugą autorką jest pani Maria Frela.